Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry, w sobotni poranek w Radiowym Poradniku Medialnym. Dziś moim gościem jest lekarz, dentysta, pani Natalia Polańska. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Rozmawiać będziemy o rzeczach bardzo ważnych w mówieniu, bo są to zęby. Bez zębów nie ma mówienia. Jama ustna i jej rola w mówieniu. No właśnie. I zaczynamy od najmłodszych w takim przypadku. Kiedy możemy zwrócić uwagę na to, zobaczyć, że coś jest nie tak w obrębie jamy ustnej i co to jest to nie tak?
Panie redaktorze, bardzo trafnie postawione pytanie. Na wstępie zaznaczę, że jama ustna to nie tylko zęby. To w ogóle bardzo ciekawy obszar z uwagi na to, że na stosunkowo małym polu gromadzą się bardzo istotne struktury. To tu przecinają się dwie drogi, układ pokarmowy i układ oddechowy. Natomiast niezależnie jama ustna jest narządem artykulacyjnym. To, że coś jest nie tak, możemy zaobserwować bardzo wcześnie. Nawet u kilkudniowego noworodka, kiedy to pojawia się problem z pobieraniem pokarmu, z odżywianiem. I tutaj najczęściej przyczyna leży w języku. W tym, że jest on zbyt mocno przerosły do dna jamy ustnej i wówczas plastykę takiego wędzidełka języka wykonujemy już u kilkudniowych noworodków. Umożliwia im to pobieranie pokarmu, odżywianie się, co jest kluczowe dla ich dalszego poprawnego rozwoju. Jeżeli chodzi o dzieci kilkuletnie, tu też symptomy widzimy bardzo wcześnie, bo u 3-4-latków. Symptomy to przede wszystkim dzieci funkcjonujące z przetrwale otwartą jamą ustną. Wargi nie są połączone, dzieci funkcjonują z otwartą buzią. To, co możemy zaobserwować w codziennym życiu, to też to, że wysuwają głowę do przodu, kiedy są problemy z wzrokiem, kompensują to wyciągnięciem głowy do przodu, tak zwaną protrakcyjną postawą głowy. I ma to przełożenie na to, co dzieje się w jamie ustnej. Nieprawidłowo rozwijają się kości szczęki, jest zwężone podniebienie, język nie ma odpowiedniej przestrzeni, nie jest położony właściwie tam, gdzie powinien, czyli na podniebieniu. Zaczyna spoczywać w dnie jamy ustnej, a nasze dzieci zaczynają niewyraźnie mówić.
Moja ulubiona pozycja języka, prawda? Powtórzmy jeszcze, w którym miejscu powinien znajdować się apeks języka, czyli jego czubek. Wtedy, kiedy nie mówimy, wtedy, kiedy śpimy, wtedy, kiedy siedzimy, czytamy książkę, nie używamy tego języka.
Właściwa pozycja języka jest na podniebieniu. Życzylibyśmy sobie, aby apeks, czubek języka spoczywał za powierzchnią podniebienną górnych jedynek, czyli górnych zębów siecznych. Tam jest jego właściwe miejsce. Natomiast w przypadku dysfunkcji ten język zajmuje pozycję pośrednią, to znaczy pomiędzy łukami zębowymi albo całkowicie spoczywa w dnie jamy ustnej. I to jest dysfunkcja, nad którą należy zacząć pracować możliwie wcześnie. Najlepiej z logopedą. Ale żeby logopeda razem ze swoim pacjentem i rodzicem odnieśli sukces, muszą mieć przygotowane odpowiednie warunki anatomiczne. Język musi mieć przestrzeń na podniebieniu, żeby się tam zmieścić. I tu pojawia się rola ortodonty, który może dokonywać ekspansji tego podniebienia, czyli poszerzać to podniebienie, aby uprościć i umożliwić w ogóle prawidłową pracę logopedzie i uzyskać sukcesy ze swoim pacjentem.
Jak mówi pani o poszerzaniu podniebienia, to kojarzy mi się to z jakimś zabiegiem chirurgicznym. Czy o czymś takim mówimy?
Możemy się takimi zabiegami chirurgicznymi wspomagać, chociaż jest to zarezerwowane raczej dla starszych pacjentów. U kilkulatków tą ekspansję uzyskujemy poprzez leczenie aparatami ortodontycznymi. Są to aparaty, które są do jamy ustnej wkładane. Nie zawsze pacjent może je wyciągnąć. I tutaj dynamika rozszerzania tego podniebienia jest zależna od przypadku, ale proszę nie kojarzyć tego bezpośrednio ze skalpelem i z zabiegiem chirurgicznym.
Dzieciom pojawiają się w pewnym momencie zęby i są to zęby mleczne. I bardzo wiele osób mówi, a tam zęby mleczne i tak wypadną, po co o nie dbać? A tutaj już może pojawić się problem, który odbija się nam w przyszłości problemem z artykulacją na przykład. Spróchniałe zęby, prawda? U dzieci.
Zgadza się. Tutaj chciałabym obalić zdecydowanie mit o tym, że zębów mlecznych nie leczymy. Absolutnie błąd. Takie zęby koniecznie należy leczyć. Właściwe, zdrowe zęby mleczne to jama ustna, która jest wysanowana, jest pozbawiona bakterii. I to w takim środowisku chcielibyśmy, aby pojawiały się zęby stałe. Bo wówczas powstają sprzyjające warunki ku temu, żeby te zęby można było obronić przed próchnicą. Natomiast zęby mleczne, one są umocowane w kości, aby odpowiednio pomieściły się zęby stałe, musimy przygotować ku temu przestrzeń. I to właśnie rola leczenia ortodontycznego na tak wczesnym etapie. Czyli przygotowanie odpowiedniej przestrzeni, ilości miejsca pod zęby stałe, które są większe i szersze.
Ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na te wędzidełka, o których wspomnieliśmy wcześniej, pod językiem jedno, ale pod górną wargą i pod dolną wargą chyba też, o ile się nie mylę, prawda?
Zgadza się.
Także mamy.
Tutaj mamy wędzidełko wargi górnej i dolnej. Ich przyczepy, zwłaszcza górnego, pomiędzy jedynkami również są takim punktem czujnej oceny stomatologicznej i ortodontycznej, bo mają wpływ na to, czy u dzieci są predyspozycje do diastemy, czyli takiej przerwy między zębami, która jednym się podoba, a innym nie.
Czy lekarz dentysta, patrząc na dziecko, jest w stanie stwierdzić, że to na przykład pod górną albo pod dolną wargą, albo gdzieś pod językiem jest za krótkie? Czy tutaj potrzebujemy już pomocy logopedy, ortodonty?
Zdecydowanie. Zawsze oceniamy, badając pacjenta w gabinecie stomatologicznym, nie tylko zęby. Oceniamy tkanki miękkie, napięcie policzków, długość wędzidełek wargi, języka, wędzidełka policzka są również poddawane ocenie. Oceniamy również to, jak wygląda gardło pacjenta. Możemy screeningowo ocenić migdałki podniebienne i w razie potrzeby poprosić o konsultację również laryngologa.
Jednym słowem, nasz dentysta to taki pierwszy przystanek. To jest ktoś, kto zauważy, że w obrębie jamy ustnej dziecka może pojawić się jakiś problem. Może pojawić się coś, co rozwija się nie tak, jak powinno. Dentysta powinien nam na to zwrócić uwagę, prawda?
Zdecydowanie. To jeden z lekarzy pierwszego kontaktu. Natomiast kiedy obserwujemy takie symptomy, które nas martwią, jak parafunkcje, ssanie kciuka, długie użytkowanie przez dziecko smoczka, ślinienie się podczas przyjmowania pokarmu, podczas posiłków, wysuwanie głowy do przodu, ażeby precyzyjniej zobaczyć obiekt, kiedy występują defekty w obrębie narządu wzroku. Jeżeli dziecko posługuje się taką mową kluskowatą, jak gdyby językowi brakowało przestrzeni w jamie ustnej, wówczas zaczynamy się kierować do specjalistów. Jednym z nich jest stomatolog. Możemy udać się do logopedy, do laryngologa, do fizjoterapeuty. To są adresy, w których powinniśmy zacząć dostrzegać zaczątki problemu, a potem współpracować interdyscyplinarnie, bo najczęściej są to zagadnienia, które się wzajemnie łączą we wspólną terapię.
Czy my możemy mieć, jako ludzie w XXI wieku, zgryz idealny? Krążą takie memy po internecie, jest pokazana czaszka z pełnym uzębieniem i oto jest ktoś, kto żył tysiące lat temu, a oto ja dzisiaj i braki w uzębieniu. Wygląda ta czaszka ze zgryzem idealnym, mniej więcej, tak to działa. Czy my dzisiaj przez przetworzoną żywność, przez lata zmian, tak na dobrą sprawę, w naszym życiu, możemy mieć jeszcze zgryz idealny, tak jak zaprojektowała go natura?
Bardzo ciekawego zagadnienia pan dotyka, bo nawet w muzeum w Ameryce dostępne są wystawy, gdzie widzimy czaszki sprzed setek lat i czaszki aktualne. Widać, jak te czaszki się zmieniają przede wszystkim na okoliczność tego, jak zmienia się nasza dieta. Kiedyś jedliśmy dużo więcej twardych pokarmów, dziś jest tego mniej i to zdecydowanie błąd. Zachęcam do tego, żebyśmy dzieciom podawali dużo więcej twardych pokarmów, dlatego że one powodują, że rozwija się baza kostna, a to szeroki kościec powoduje, że mamy dużo miejsca dla zębów stałych i to przybliża nas do zgryzu idealnego, o który pan pyta. Natomiast czy istnieje zgryz idealny? Normy, merytoryka określa pewne kanony, które mówią o tym, jak wygląda zgryz idealny. Szczęśliwcy się z nim rodzą. U niektórych musimy troszeczkę pomóc ingerencją medyczną. Natomiast nie zawsze zgryz idealny w toku leczenia ortodontycznego czy interdyscyplinarnego udaje się osiągnąć. Wszystko zależy od tego, od jak trudnej wady wychodzimy. To, jakie efekty uzyskujemy, jest czasami wypadkową możliwości i trudności wady, z której wychodzimy. Podam przykład wad szkieletowych, gdzie problemem jest nie tylko ustawienie zębów, ale błędne ustawienie całego kośćca względem siebie. I tutaj leczenie ortodontyczne nie może tyle, co leczenie ortognatyczne, czyli skorelowane leczenie ortodonty i chirurga. Ale to działania mocno inwazyjne. Nie wszyscy się na nie decydują, więc czasami wypośrodkowujemy leczeniem kamuflażowym, czyli takim, które lekko poprawia estetykę, lekko poprawia funkcję, natomiast co do zasady nie pozwala nam na uzyskanie zgryzu idealnego.
Ale my jeszcze mamy poza tymi dwoma wspomnianymi postaciami, o których pani mówiła, jeszcze mamy takich fizjoterapeutów, którzy potrafią nam rozmasować szczękę, prawda, uwolnić pewne napięcia i tak dalej, i tak dalej. I coraz częściej mamy z nimi do czynienia, bo napięcia to także problem. To problem w mówieniu, to problem ze zębami.
Tak, zgadza się. Fizjoterapeuci bardzo nam pomagają w tych terapiach. Pokusiłabym się wręcz o sformułowanie, że są jednym z filarów sukcesu w tym interdyscyplinarnym leczeniu. Dlatego, że jamę ustną należy sobie wyobrazić jako puszkę. Zęby i język są w środku, natomiast otoczeniem tej puszki, w tym przypadku przez analogię, są mięśnie. Jeżeli osiągniemy pewne sukcesy na polu leczenia ortodontycznego, uzyskamy poszerzenie podniebienia, to nie uzyskamy trwałych efektów, jeżeli nie zapracujemy nad miofunkcją, czyli nie popracujemy nad spastyką mięśni, jeżeli te są nadmiernie napięte, jeżeli nie mamy odpowiedniego balansu mięśniowego, to sukces leczenia nie będzie trwały, wada będzie nawracała.
Ustawienie naszych zębów, a nasza wymowa. Ustawienie zębów ma wpływ na naszą wymowę. Zwykle mówimy o tym w sytuacjach, kiedy mamy bardzo widoczne wady zgryzu. Jakiś dolnozgryz, jakieś poprzestawiane zęby, jak wysunę dolną szczękę, to mówię w ten sposób, prawda? Czy to też możemy naprawić? No i jakie te wady są? Takie, które są naprawialne i nienaprawialne.
Najbardziej widoczna zależność pomiędzy wadami zgryzu a wadami wymowy występuje w zgryzach otwartych, kiedy to pomiędzy górnym a dolnym łukiem występuje szpara niedogryzowa, czyli przestrzeń. A język jest mięśniem, który mając przestrzeń, chętnie z niej korzysta. I w przypadku zgryzu otwartego język jest wtłaczany pomiędzy te łuki zębowe i dziecko czy pacjent dorosły sepleni. Im szybciej zaczniemy działać, czyli jeżeli podejmujemy ingerencję i leczenie u kilkulatka, jesteśmy w stanie zmienić wręcz kierunek wzrostu twarzoczaszki. To kluczowe do tego, żeby uzyskać stabilny efekt i mieć wyraźną wymowę w późniejszym dorosłym życiu. Natomiast nie bez przyczyny pewne grupy głosek dzieli się również na głoski zębowe. Mówię tutaj o głosie ty lub dy, gdzie wymagana jest odpowiednia pozycja i kontakt języka wobec zębów. I w tym przypadku zęby są pewną barierą, którą musi dotknąć język, aby uzyskać prawidłowe brzmienie danej głoski, a w konsekwencji odpowiednio wyraźną mowę.
Zostańmy jeszcze przy zębach, to jest radiowy poradnik medialny. Medialne jest bardzo posiadanie białych zębów, prawda? Amerykański, hollywoodzki uśmiech. No i tutaj pozostaje pytanie, czy my te zęby naturalnie mamy białe, bo robimy sobie czasami taki odcień lodówkowy. Chyba trochę sobie szkodząc przy okazji, prawda?
Kolor jest zależny w pewnym stopniu od predyspozycji genetycznych. Mamy też pewne możliwości manipulacji tym kolorem. Możemy korzystać z past, w tym past wybielających, możemy korzystać z zabiegów wybielania w gabinecie stomatologicznym. Są metody, które są ku temu bezpieczne. Natomiast wszystko zależy od tego, czy korzystamy z dobrych jakościowo preparatów, wykwalifikowanego personelu i czy wykonujemy te zabiegi w odpowiednich odstępach czasu. Inne metody, które pozwalają nam na korygowanie jeszcze pewnych niedociągnięć zgryzowych i zmianę koloru, jeżeli chodzi o estetykę, to protetyka, czyli zakładanie na zębach koron lub licówek. Jest to metoda, która jest bezpieczna, jeżeli jest technicznie dobrze wykonana i jeżeli jest przemyślana od strony okluzyjnej, czyli zgryzowej. W tym momencie nie szkodzimy sobie. Jeżeli chcemy pomóc estetyce, możemy to zrobić, ale pod czujnym okiem specjalistów.
No i prawda jest taka, że jak sobie założymy koronę albo licówki, to trochę musimy się uczyć mówić, może nie od początku, ale wymaga to od nas pewnego wysiłku.
Zdecydowanie. Tutaj mamy taki okres adaptacyjny, natomiast język jest mięśniem. Jesteśmy w stanie go trenować. I po tym okresie adaptacyjnym, nawet do nowego, skorygowanego ustawienia zębów, język jest w stanie się zaadaptować, ale wymaga pewnej gimnastyki buzi i języka.
Gimnastyka buzi i języka. Był kiedyś taki program w telewizji. No właśnie, z punktu widzenia dentysty. To może garść porad teraz od tych najmłodszych do tych starszych już dorosłych. Jakie kroki podjąć, żeby mieć zdrową jamę ustną, żeby mieć zdrowe zęby i cieszyć się nimi jak najdłużej? Proteza nie zastąpi nam nigdy naszych naturalnych implantów także.
Zgadza się. Chcemy leczyć przyczynowo, leczyć maksymalnie nieinwazyjnie, a nie rehabilitować, bo to jest ostatni etap, kiedy nie mamy już innego rozwiązania. Zwracajmy zatem uwagę, drodzy Państwo, na nasze dzieci. Obserwujmy je, bo dzieci rosną tylko raz i rzecz w tym, żebyśmy mogli podejmować działania jak najwcześniej. Obserwujmy pozycję naszych dzieci, pozycję całego ciała, jak siedzą. Obserwujmy, jak spożywają pokarm. Mają gryźć twarde pokarmy? Chodzi o to, aby rozdrabniać pokarm z zamkniętymi ustami, zwartymi ustami. Zwracajmy uwagę, czy faktycznie odgryzają ten pokarm, a czy nie jest to odrywanie kęsa pokarmowego. To bardzo istotne, bo są to czynności, które wykonujemy wiele razy w ciągu dnia i mają bardzo duże przełożenie na rozwój naszego zgryzu w ujęciu wielu lat. Dodatkowo obserwujmy, czy są w stanie oblizywać wargę, oblizać łyżeczkę w późniejszym życiu. Czy nie pojawiają się parafunkcje, takie jak przygryzanie dolnej wargi czy ssanie kciuka. Obserwujmy, jak śpią. Czy śpią z zamkniętą buzią? Czy nie chrapią w nocy? Obserwujmy epizody kataralne, epizody zapaleń uszu. To wszystko łączy się w jedno zagadnienie i wymaga opieki specjalistów już na bardzo wczesnym etapie, czyli u kilkulatków. Zabierzmy nasze 3-4-latki na konsultację do okulisty, żeby sprawdzić wadę wzroku. Sprawdźmy, jak rozwija się mowa, czy nie ma tutaj opóźnionego rozwoju mowy. Zabierzmy na pierwszą wizytę do stomatologa, stricte profilaktyczną. Zobaczmy, czy nie rozwija się próchnica, czy jesteśmy w normie zgryzowej, czy możemy spokojnie obserwować, czy jest to już czas na podjęcie leczenia.
Jeżeli rodzice mówią, a bo ja mam słabe zęby, to pewnie słabe zęby ma po mnie. To trochę mitu też w tym jest, prawda? Jeżeli odpowiednio dbamy?
Tutaj mamy bardzo dużą dozę mitu.
No właśnie, jeżeli odpowiednio dbamy, jeżeli chodzimy odpowiednio często do dentysty, wtedy wszystko będzie jak należy, prawda?
Powinno być znacznie lepiej. Istnieją zagadnienia, w których mamy do czynienia z pewną komponentą predyspozycji genetycznej, jak na przykład poważne wady zgryzu. Natomiast mamy możliwość wpływu czynnikami środowiskowymi, czyli tym, jak żyjemy, co jemy i jaką opiekę profilaktyczną obejmujemy nad naszą jamą ustną, w kontekście tego, jak silne będzie wyrażenie tej predyspozycji genetycznej.
Na sam koniec, ćwiczmy buzię i język. Są specjalne ćwiczenia logopedyczne. Truizm, myjmy zęby i chodźmy do dentysty. A wtedy będzie zdecydowanie lepiej. Moim gościem był lekarz-dentysta, pani Natalia Polańska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w Radiowym Poradniku Medialnym w przyszłą sobotę.
Radiowy Poradnik Medialny.